Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Psycholog Ewa Poleszuk jest gościem w kolejnej audycji z cyklu Odzyskaj wolność. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy smutek może przerodzić się w chorobę?
Zależy, jak długo trwa ten smutek, bo to, że my czasami jesteśmy smutni, to całkowicie normalne i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Każdy z nas gdzieś też powinien dać sobie takie prawo do tego, żeby mogę być smutny, mogę być smutna. Ale jeżeli ten smutek się zbyt długo utrzymuje, jeżeli rzeczywiście on zaczyna nas przytłaczać i dominować naszą rzeczywistość, to to już zaczyna się po prostu robić niebezpieczne, tak? Może przerodzić się rzeczywiście w coś o wiele trudniejszego, tak?
O wiele trudniejszego, czyli depresję, to miała pani na myśli?
W końcowym efekcie właśnie tak. Długotrwałe uczucie takiego smutku, przygnębienia, też gdzieś wizji takiej niemocy przezwyciężenia tego smutku, tak, może zakończyć się depresją.
Jak długo to trwa, kiedy możemy mówić już o depresji?
Różne są zdania na ten temat, tak. Ja uważam, że jeżeli to uczucie smutku jest takie dominujące powyżej miesiąca, dwóch, to powinniśmy już zacząć się martwić. Powinniśmy kogoś nawet z bliskich poprosić o pomoc, żeby ktoś może spojrzał z zewnątrz na te przyczyny naszego smutku, tak? Bo czasami jak my w czymś trwamy, widzimy tylko ze swojej perspektywy, tak? Więc tu warto naprawdę posłuchać kogoś innego.
A często spotyka się pani ze smutkiem bez powodu?
Ja czasami jestem smutna bez powodu, tak?
I to też jest normalne.
I to też jest normalne, więc nie demonizujmy tego smutku, bo to jest bardzo ważne uczucie, które każdemu, mówię, z nas towarzyszy. I to jest normalne, że czasami jesteśmy smutni, tak? Też znowu, jeżeli ktoś non-stop byłby uśmiechnięty i radosny, też by to dziwnie wyglądało, prawda?
Nie docenialibyśmy tego szczęścia, które mamy na co dzień.
Dokładnie, więc te wszystkie nasze emocje są nam bardzo potrzebne. Nie wiem, czy pani taką bajkę oglądała, W głowie się nie mieści.
Akurat nie.
To gorąco polecam i ja bardzo często swoim młodym pacjentom podaję właśnie tą bajkę jako takie zadanie domowe, żeby sobie obejrzeli, bo w tej bajce właśnie pokazana jest rola każdej emocji, między innymi też smutku, który jest konieczny w naszym życiu. W tym momencie już jest drugi tak jak gdyby odcinek tego W głowie się nie mieści. On wyszedł chyba 2 lata temu. Pierwsza bajka o wiele bardziej mi się podobała, ale naprawdę polecam, piękna bajka o emocjach, nie tylko dla dzieci.
Dorośli też. Również.
Dorośli. Ja również sama tą bajkę chyba ze 3 razy z dzieciakami swoimi oglądałam.
A kiedy możemy mówić o depresji faktycznie? Bo nam kojarzy się właśnie ze spadkiem energii, ze smutkiem, z tym, że nie mamy motywacji do działania. Kiedy możemy mówić o tej depresji konkretnie?
Depresja to nie tylko smutek, tak? Ale rzeczywiście on może nam bardzo mocno pokazywać, tak, że możemy mieć tutaj do czynienia z depresją. Dla mnie, jeżeli takie objawy utrzymują się, mówię, powyżej miesiąca, powyżej 2 miesięcy i my rzeczywiście nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, to możemy już mówić o depresji, tak? Depresja też może nawracać, tak? Czyli pomimo tego, że ktoś na przykład po 2-3 miesiącach wyjdzie z tego smutku, to może uzyskać poprawę, załóżmy, na jakiś czas, na miesiąc, dwa i to powraca.
To jest podstępna choroba.
Też czasami cykliczna, czasami sezonowa. Z reguły osoby, które gdzieś cierpią na tą depresję i rzeczywiście to jest sprawdzone, bardzo często jest tak, że ona nasila się albo powraca, na przykład w okresie wiosennym.
Właśnie, i to mnie zawsze dziwi. Wiosna to jest pora roku, która powinna napawać optymizmem, energią. A często mówimy o przesileniu wiosennym, o depresji właśnie w tym okresie. Z czym to jest związane?
Ciężko jednoznacznie wskazać, z czym to jest związane. Rzeczywiście depresja to jest w ogóle bardzo tajemnicza choroba, tak? Bo czasami na tą chorobę cierpią osoby, które z pozoru mają szczęśliwe życie i nie mają jakichś takich gołym okiem patrząc na nich poważnych problemów, a jednak mają depresję. Zobaczmy, że na przykład, nie wiem, Marilyn Monroe, Whitney Houston to kobiety sukcesu, a one cierpiały i można powiedzieć, że zmarły. na depresję, tak? Nie poradziły sobie z nią. Jeśli chodzi tutaj o te pory roku, wydaje mi się, że kluczowe właśnie znaczenie ma ten przełom taki pomiędzy temperaturami, pomiędzy tym, co też dzieje się w przyrodzie, tak? Na wiosnę w sumie wszystko budzi się do życia, ale te zmiany pogody też są rzeczywiście gwałtowne. Wydaje mi się, że to na poziomie takim neurobiologicznym ma wpływ na nasz mózg i rzeczywiście wtedy obszary mózgu odpowiedzialne za emocje mogą być bardziej aktywowane. Depresja to jest też choroba emocji, tak? Więc dlatego te objawy mogą się po prostu nasilać.
A depresja może fizycznie wyniszczać nasz organizm? Depresja może dawać te objawy inne, o których przed momentem rozmawiałyśmy?
Przede wszystkim depresja wyniszcza nasz organizm fizycznie, psychicznie. Fizycznie nawet w takim sensie właśnie bytowym materii, tak? Ponieważ nasz organizm się wykańcza w jakimś sensie. Osoby też z depresją nie dbają o siebie, tak? Nie dlatego, że tak
nie chcą,
chcą, tylko one po prostu nie mają siły, takiej osoby. Nie tylko się nie myją, ale na przykład, nie wiem, nie jedzą. Tak, nie dbają o ten wygląd zewnętrzny. Nie dbają nawet być może o swój komfort, o swoje bezpieczeństwo. Więc ta depresja rzeczywiście w takim dosłownym znaczeniu nas wyniszcza. I bardzo często też bliskie osoby cierpią, bo widzą, jak ta osoba z depresją ulega takiej samemu unicestwieniu, jak gdyby, tak, w każdym obszarze. Bliscy nie potrafią tego przełamać, nie potrafią jej pomóc.
Jak rozmawiać z taką osobą, która ma taki, a nie inny problem? Czego absolutnie nie mówić?
To, co najważniejsze, no na pewno nie pocieszamy, że weź się w garść, będzie lepiej, uśmiechnij się, dasz radę. Takie słowa rzeczywiście dobijają. Jak pracuję z osobami, które cierpią na tę chorobę, one mówią jedno. Mi wystarczyłoby, że ktoś po prostu przy mnie będzie. Że powie, jestem przy tobie. Możesz na mnie liczyć. Że przejdziemy przez to razem. Możemy takiej osobie powiedzieć, że co by się nie stało, ja ciebie nie opuszczę. Pamiętaj, że ja tu jestem.
Czyli czasem mniej znaczy więcej.
Dosłownie.
Nie tutaj trzeba używać wielkich słów, wielkich frazesów.
Im mniej mówimy, tym lepiej. Taka osoba, która cierpi na depresję, ona nie potrzebuje prawienia morałów, prawienia jej monologów, udzielania jej wspaniałych rad, dawania wskazówek na resztę życia. Ona potrzebuje naszej obecności tu i teraz, doświadczenia drugiego człowieka, tego, że po prostu nie jest sama.
Depresja to najczęstszy problem, z którym zgłaszają się pacjenci do pani gabinetu?
To nie jest najczęstszy problem, ale rzeczywiście zjawisko narasta i obserwuję, że coraz więcej osób albo już ma depresję, albo zmierza w tym kierunku. I bardzo często pracując ze swoimi pacjentami, też uświadamiam ich, że jeżeli nic nie zrobią już w tym momencie w swoim życiu, nie wprowadzą pewnych zmian, to dalsze takie funkcjonowanie będzie prowadziło do depresji. I rzeczywiście wszelkiego rodzaju badania alarmują i mówią o tym, że depresja w przyszłości będzie najczęściej diagnozowaną chorobą, obecnie są to choroby serca, i będzie, to jest najsmutniejsze, najczęstszą przyczyną śmierci.
Czy to oznacza, że jesteśmy coraz słabsi psychicznie jako społeczeństwo?
Myślę niestety, że tak, że kolejne pokolenia są coraz słabsze psychicznie, coraz bardziej uzależnione od technologii. Są to ludzie uzależnieni od technologii, nie są też w jakimś takim sensie moralnym, czy w sensie wartości samodzielni, tak? To są osoby bardzo wpływowe, którymi można manipulować. Ciężko jest takim osobom funkcjonować w dorosłym życiu.
A często depresja łączy się z jakimś uzależnieniem? Zastanawiałam się, co jest pierwsze, czy uzależnienie, czy depresja, a może depresja, a potem uzależnienie.
I ja bym oponowała za tą drugą opcją, aczkolwiek z pracy z ludźmi te schematy są różne. czyli może być uzależnienie, z uzależnienia depresja, ale częściej uważam, że gdzieś ta depresja może prowadzić do uzależnienia. Ponieważ osoby w depresji, osoby właśnie dotknięte smutkiem, jakimś przygnębieniem, spadkiem energii, mogą sięgać po substancje psychoaktywne, czy to alkohol, czy to narkotyki, żeby poprawić te swoje samopoczucie.
Czyli to jest lekarstwo.
Traktują to jako lekarstwo, traktują to troszeczkę jak taki plasterek na swoje smutki i ten plasterek do pewnego momentu działa. Rzeczywiście zaczyna się na przykład od jednej lampki wina wieczorem, później po miesiącu, po dwóch ta lampka wina już nie wystarcza, trzeba wypić więcej. Później większa ilość alkoholu w sumie nie sprawia już, że jesteśmy w jakimś stanie upojenia, ale normalnie funkcjonujemy, normalnie możemy zajmować się swoimi obowiązkami. Pojawiają się objawy odstawienne. Także rzeczywiście doświadczanie depresji, szukanie antidotum, szukanie substancji, które uśmierzą nie tylko nasz ból taki fizyczny, ale przede wszystkim ten ból egzystencjalny, doprowadza do tego, że my się uzależniamy. Czy to od alkoholu, czy od narkotyków, czy od różnego rodzaju zachowań, bo są też uzależnienia behawioralne. Możemy się uzależnić od TikToka, od Instagrama, od zakupów chociażby, tak?
Podsumowując już nieco naszą rozmowę, w Polsce problem natury psychicznej to nadal temat wstydliwy?
Według mnie są dwa takie podejścia do tego, bo znam osoby, które są dumne z tego, że coś robią ze swoim zdrowiem psychicznym, że korzystają z pomocy psychologów, psychoterapeutów i są dumne z tego, że chodzą do psychologa, ale znam też wiele osób, które chcą pozostać anonimowe, którym bardzo zależy na tym, by nikt absolutnie nie dowiedział się, że mają problemy natury psychicznej. W szczególności na przykład, żeby nikt się nie dowiedział z pracy albo nawet z rodziny.
Więc to są te dwie grupy.
To są takie dwie grupy.
Nie można znaleźć jednej odpowiedzi.
Nie, te przypadki są naprawdę bardzo zróżnicowane. Osobiście gdzieś zauważam taką większą sympatię w kierunku tej psychologii, tak? I rzeczywiście ludzie przekonują się, że to nie jest nic strasznego, że to nieprawda, że do psychologa chodzą wariaci na przykład, tak? Ja osobiście też bardzo często uświadamiam pacjentów, że to nie jest absolutnie żaden powód do wstydu i cieszę się, że gdzieś dostępność do tej wiedzy psychologicznej wzrasta, że wzrasta ilość osób, specjalistów tego zdrowia psychicznego i że ludzie przełamują ten stereotyp, że starają się jednak zwracać po pomoc do psychologa, nie zostają z tym w domu, tak? Nie zostają z tym sami.
Jak dążyć do takiej życiowej równowagi? Bo ten współczesny świat, jak już wspomniałyśmy, sprzyja ku temu, żeby popaść w depresję, popaść w uzależnienia. Jak znaleźć taki złoty środek?
To chyba temat na kolejne audycje.
A ja chciałabym wszystko w jednym, a tak się nie da. I to jest pewnie też za trudne pytanie.
Każdy ma swój sposób na tą równowagę. Ja ostatnio nawet mówiłam o tej równowadze w trakcie spotkania biznes na obcasach w Łomży. I tak, zależy, co dla kogo jest tą równowagą, tak? Bo dla jednej, będę mówiła tu teraz o kobietach, tak? Dla jednej kobiety może to być kariera zawodowa, jakieś takie spełnienie w pracy, a dla drugiej kobiety może to być właśnie życie rodzinne, obowiązki domowe, pielęgnacja tego ogniska domowego. Także zależy, czego oczekujemy, tak?
Chociaż ja myślę, że coraz więcej kobiet jest takich, które chciałoby to połączyć i jedno, i drugie.
Tak, rzeczywiście. Coraz więcej pań podejmuje te wyzwanie, żeby połączyć bycie mamą na przykład ze swoją karierą zawodową. Tu każdy musi znaleźć swój złoty środek, tak? Znaleźć ten moment, w którym powie na przykład dość pewnym obowiązkom służbowym, tak? I postawi na siebie, postawi na swój odpoczynek, na rodzinę. Chociaż ta rodzina nie zawsze związana jest z odpoczynkiem, więc tu raczej mówię o takim byciu samemu ze sobą, spełnianiu swoich marzeń, czy też po prostu na odpoczywaniu, bo my nie umiemy odpoczywać. Ten balans przede wszystkim to jest ten czas dla siebie. Czas, żeby zadbać o swoje potrzeby, też te właśnie fizjologiczne, bo te nasze organizmy no nie są na baterie, my ich nie podłączymy do prądu, nie kupimy sobie drugiego akumulatora. My musimy o siebie zadbać od środka, tak? O sen, o dobre jedzenie, o kontakt z naturą, bo uważam, że to jest najlepszy sposób takiego oczyszczenia ciała i umysłu, tak? Żeby pobyć w tej naturze, oderwać się od tej techniki, wyłączyć właśnie internet, przejść w tryb offline i naprawdę wsłuchać się w siebie. To jest moim zdaniem taka droga do równowagi, żeby przestać zagłuszać siebie, tak? Przestać skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co muszę, a zastanowić się nad tym, czego ja chcę.
Psycholog Ewa Poleszuk była naszym gościem w audycji Odzyskaj Wolność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Odzyskaj Wolność. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.